Witajcie raz jeszcze. Przed nami już tylko dwa kazania, no bo tylko 10 przykazań było. Dobrze, że Pan Bóg dał tylko 10 takich głównych, choć niektórzy mówią, że jest ich tam 613 czy nawet 614, ale to już są szczegóły dotyczące tych 10. Słuchajcie, mam ogromną radość widząc was, młodzieży nasza, że tutaj jesteście. Ja się od razu lepiej czuję. Oklaski dla was, słuchajcie, fantastycznie. I nie zmieniajcie miejsca. Ostatnio ktoś mnie zapytał, dlaczego tak młodo wyglądam. Powiedziałem, że się otaczam młodzieżą. No, cała młodzież na sali siedzi dzisiaj. Tak? Bo ja dzisiaj będę mówił o kłamstwie. Kolejne kazanie z cyklu 10 przykazań, wolność nieograniczona. Mówimy o tym dlatego, że Bóg jest Bogiem, który pragnie dla nas najlepszych rzeczy. Bóg chce mieć z nami głęboką relację, chce, żebyśmy doświadczali spełnienia. On przyszedł po to w osobie Jezusa, byśmy mieli życie i to życie w obfitości. I to życie w obfitości jest także efektem tego, że mieszkający w nas Duch Święty pobudza nas do takiego życia, które podoba się Bogu, a życie, które podoba się Bogu, jest przez Niego obficie błogosławione. Dzisiaj będziemy mówili na temat opłacalnej prawdy. A dotyczy to właśnie 9 przykazania, które mówi: nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu, inaczej mówiąc w skrócie, po prostu nie kłam. Wynalazca wykrywacza kłamstw po przebadaniu 25 tysięcy osób doszedł do wniosku, że ludzie zasadniczo w swojej naturze są bardzo zwodniczy. Badania wykazują, że 91% ludzi uważa za dopuszczalne kłamanie w sprawach trywialnych, 36% uważa, że można kłamać w ważnych sprawach, 86% regularnie okłamuje swoich rodziców, 75% swoich przyjaciół, 73% swoje rodzeństwo, a 69% swoich współmałżonków. Powiem wam, że nawet wielu chrześcijan nie traktuje tego grzechu jako grzechu tak zwanego ciężkiego. Są ludzie, których na przykład oburza to, że ktoś ogląda jakiś wątpliwej moralności film, a jednocześnie ci sami ludzie, których to oburza, potrafią kłamać na zawołanie. Część chrześcijan na przykład jest fanatykami w jakiejś dziedzinie, w typie muzyki czy ubioru, jednocześnie potrafiąc kłamać i manipulować innymi. Małżonkowie okłamują się w imię tak zwanego świętego spokoju, rodzice okłamują dzieci i odwrotnie, dzieci okłamują rodziców, pracodawcy okłamują pracowników, pracownicy pracodawców, reklamodawcy kłamią, by sprzedać produkt, a politycy kłamią, aby kręcić rzeczy po swojemu. Ale Bóg traktuje kłamstwo bardzo poważnie. I w ostatniej księdze Pisma Świętego, w objawieniu świętego Jana czy Apokalipsie, jest zapisane bardzo mocne zdanie, które mówi, że wszyscy kłamcy mają swój udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Inaczej mówiąc, wszyscy kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I dalej objawienie świętego Jana mówi, że na zewnątrz świętego miasta, które Bóg zgotował dla tych, którzy Go kochają, na zewnątrz tego miasta są psy, są czarownicy, są mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje kłamstwo i je czyni. Zobaczcie, jak my ludzie bardzo lubimy czytać brukowce, słyszeć plotki, a to jest znak, że my miłujemy kłamstwo. Kłamstwo jest łatwe, a prawda jest często trudna. Zadaj sobie pytanie, czy masz opinię człowieka uczciwego? Czy ludzie słuchając ciebie wiedzą, że jesteś prawdomównym? Czy masz może reputację kłamcy? Czy ludzie wiedzą, że to, co mówisz, jest prawdą? Czy twoje słowo jest tak, jak twój podpis? Czy to, co mówisz, robisz? Czy powiesz prawdę, nawet jeśli to ci będzie bardzo kosztowało? Mówimy często takie słowa, że uczciwość popłaca i to jest prawda. Uczciwość popłaca, ale w rzeczywistości ona często kosztuje, ale ta cena jest warta zapłacenia. Biblia ma wiele do powiedzenia na ten temat. Salomon na przykład mówi, że kłamliwe wargi są obrzydliwością dla Pana Boga. Ale przez chwilę pomówmy o tym, skąd się kłamstwo wzięło, o pochodzeniu kłamstwa. Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana: ojcem, kłamcą i ojcem kłamstwa jest diabeł. Jeśli więc kłamiemy, jesteśmy po prostu jak szatan. Kłamstwo jest ojczystym językiem diabła i jego dzieci. I niemal za każdym razem, kiedy widzimy diabła w Piśmie Świętym, to spotykamy go, jak on kłamie. I posłuchajcie tego uważnie, bo to jest niezwykle istotne na temat kłamstwa. Pierwszy raz widzimy szatana w Biblii, gdy kłamie człowiekowi na temat Boga. Zapamiętajmy to. Kłamie człowiekowi na temat Boga. I jakie kłamstwa mówi na temat Boga? To jest Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa. Po pierwsze, kłamie na temat prawdomówności Boga. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Potem kłamie na temat sprawiedliwości Boga. Na pewno nie umrzecie. Inaczej mówiąc, Bóg nie będzie was sądził, jeśli zgrzeszycie. I po trzecie, kłamie na temat dobroci Boga. Bóg stara się was trzymać daleko od tego, co jest dobre. Po pierwsze, szatan kłamie człowiekowi na temat Boga. Ale potem spotykamy go w księdze Hioba. Tym razem szatan znajduje się w Bożej obecności. W księdze Rodzaju kłamał człowiekowi na temat Boga, a w księdze Hioba kłamie Bogu na temat człowieka. Mówiąc tak, jedynym powodem, że człowiek jest tobie posłuszny, jest to, że jesteś dla niego dobry. Adamowi i Ewie mówi, że Bóg jest niewystarczająco dobry, a teraz mówi Bogu, że Bóg jest zbyt dobry. Widzimy też szatana ponownie podczas ukrzyżowania Jezusa. I tutaj on inspiruje człowieka, by człowiek kłamał na temat Jezusa. Włożył w serca wielu ludzi fałszywe świadectwo przeciwko Jezusowi. I posłuchajcie tego uważnie. W Księdze Rodzaju używa kłamstwa, by zepsuć pobożnego człowieka. W Księdze Hioba używa kłamstwa, by zniszczyć dobrego człowieka. W Nowym Testamencie używa kłamstwa, by ukrzyżować Syna Bożego. I teraz posłuchajcie, bo to jest niezwykle ważne. W ostatniej księdze Biblii, w objawieniu świętego Jana, w Apokalipsie, on ucieleśnia Antychrysta, który mówi kłamstwo o sobie samym tak, że dla wielu ludzi staje się wiarygodnym wybawicielem. Słyszycie? Tak kłamie o sobie samym, że staje się dla wielu ludzi wiarygodnym wybawicielem. Diabeł więc mówi kłamstwo o Bogu, mówi kłamstwo o ludziach, mówi kłamstwo o Jezusie i mówi kłamstwo o sobie samym. Od początku do końca szatan jest kłamcą, a kiedy my kłamiemy, stajemy się do niego podobni, jesteśmy jego sprzymierzeńcami, a grzech ten jest tym, co prowadzi w końcu do śmierci. I Biblia mówi o tym wyraźnie, że kłamcy skończą w jeziorze ognistym. Nie traktuj więc kłamstwa lekko. Nie ma czegoś takiego jak małe, białe kłamstwo. Ja często używam takiego w żargonie, że to jest żartobliwe kłamstwo. Ale nie ma czegoś takiego jak żartobliwe kłamstwo. To jest po prostu kłamstwo, a Bóg jest prawdą. Jak więc możemy być nieuczciwi? Powiem to inaczej. Odwrócę pytanie. Jak możemy być uczciwi w nieuczciwym świecie? Jak mamy mówić prawdę? Bo przecież Bóg mówi wyraźnie, że kłamstwo to świadome wprowadzenie kogoś w błąd. I nawet wtedy, kiedy mówimy tak zwane półprawdy, to prawda jest taka, że mówimy wtedy całe kłamstwo. Możemy kłamać, mówiąc tak zwane półprawdy, możemy kłamać przez mówienie nieprawdy lub przez ukrywanie prawdy. My potrzebujemy całkowicie i otwarcie mówić prawdę. Kiedy umyślnie zatrzymujesz część prawdy, a część mówisz, to wtedy twoje słowa są zwodnicze. Możesz też kłamać, nie mówiąc ani jednego słowa. Lata temu byłem na pewnej sztuce teatralnej i podszedłem do osoby, zapytając się, powiedz mi, kto jest autorem tej sztuki? I ta osoba spojrzała na mnie i powiedziała, co byście pomyśleli, co mi odpowiedziała? Że kto? Powiedzcie głośniej. Ale ona tego nie ułożyła. Nie powiedziała ani słowa. Możemy więc kłamać, nie używając słów. Słyszałem kiedyś o pewnym kilkunastoletnim chłopaku, który miał wrócić do domu o północy. Wyrozumiali rodzice, nie? A wrócił o 2 nad ranem, kiedy już wszyscy spali. I opowiadał, że kiedy skradał się do swojego pokoju po schodach na górę, jeden ze schodków zaskrzypiał. I obudził się jego tata i krzyczy: czy to ty, Staszku? Tak, a która godzina, synu? Zanim mogłem powiedzieć słowo, on mówi: zegar wybił 2 razy. Powiedział później: to był najbardziej pomysłowy moment mojego życia, kiedy stałem tam i udawałem bicie zegara następne 10 razy. Jak więc mówić prawdę? Posłuchajcie 4 rzeczy. Mów całą prawdę, mów logicznie prawdę i zrozumiale, mów prawdę w miłości i mów prawdę taktownie. Przyjrzymy się każdej z tych 4 rzeczy. Mów całą prawdę. Kto złośliwie mruga oczyma, powoduje cierpienie, mówi Salomon. I jest tutaj mowa tak naprawdę między innymi o unikaniu prawdy. Udajesz, że nie wiesz, o co chodzi, a Bóg mówi, żeby mówić całą prawdę. Salomon mówi dalej: kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. To może być na początku nieprzyjemne. Na przykład masz pracownika, który się obija w pracy, musisz udzielić mu nagany. On może tego na początku nie docenić, ale to może mu pomóc w zmianie jego charakteru. I teoretycznie się z tym wszyscy zgadzamy, że uczciwość jest najlepszą polityką. Ale kiedy to sprowadza się do tego, że sami mamy być uczciwi, to często nie jest już taki dobry pomysł. A Bóg mówi, że ludzie ostatecznie najbardziej doceniają uczciwość. Mamy więc mówić całą prawdę. Po drugie, mamy mówić prawdę zawsze. Bycie uczciwym w 80% nie można nazwać uczciwym życiem. Musimy więc mówić prawdę zawsze i spójnie. Biblia nas poucza, żeby nasze życie we wszystkim całkowicie wyrażało prawdę. Prawdę w mowie, prawdę w działaniu i prawdę w życiu. Uczciwość ma być stylem całego naszego życia i mamy być w tym stali. Niewinność, mówi Salomon, prowadzi prawych, ale przewrotność, nieuczciwość przywodzi niewiernych do zguby. Oto słowo Boże. Nieuczciwość niszczy. Nikt z nas, kochani, nie ma wystarczająco dobrej pamięci, by być dobrym kłamcą. Jeśli kłamiesz, musisz zapamiętać, co powiedziałeś do każdej osoby. A jeśli mówisz prawdę za każdym razem, nie musisz niczego pamiętać. Posłuchajcie tego, to jest prawda. Kłamstwo podkopuje sukces. Kłamstwo niszczy relacje. Kłamstwo psuje charakter. I dlatego Bóg mówi, żeby tego nie robić. Mów zawsze prawdę. Każda relacja oparta jest na jednym słowie, a to słowo brzmi zaufanie. Każda relacja. Mówienie prawdy buduje zaufanie, a oszustwo niszczy zaufanie. Jeśli będziesz nieuczciwą osobą, to wkrótce nie będziesz miał żadnych relacji, bo nikt nie będzie tobie w stanie zaufać. Salomon powiedział bardzo prosto. Niegodziwy poseł sprowadza nieszczęście, lecz wierny posłaniec działa kojąco. Czasami spotykam ludzi, którzy mówią: jesteśmy 10 lat w naszym małżeństwie, ale nie zrobiliśmy żadnych postępów w naszych relacjach. Wzięliśmy ślub 10 lat temu i ciągle mamy te same problemy. Nie robimy żadnych postępów. I wiecie, co jest najczęstszą przyczyną? Ktoś nie mówi w tym małżeństwie prawdy, albo oboje nie mówią prawdy. Bo kiedy jesteś prawdomówny, to można na tobie polegać i wówczas mogą być postępy. Jeśli chcesz, a może zadam to powiem to w postaci pytania. Kto z was chce, żeby w małżeństwach waszych nie dochodziło do rozpraw sądowych? Myślę, że wszyscy chcemy tego. No to mówmy całą prawdę i tylko prawdę. I też prawdą jest to, że bycie uczciwym, prawdomównym nie oznacza bycie brutalnym. Bo często nam się powiedzenie prawdy kojarzy z brutalnością. Po trzecie więc mów prawdę chętnie. Nie używaj prawdy jak pałki. Nie bij ludzi prawdą po głowie. Pomyśl o kimś, komu chciałbyś pomóc w zmianie. Jeśli chcesz komuś pomóc w zmianie, to musisz pamiętać o dwóch rzeczach. Ludzie zmieniają się łatwiej i zmieniają się szybciej, kiedy mówisz prawdę w duchu miłości. Po drugie, prawda bez miłości zawsze jest postrzegana jako atak. I nie wystarczy przyjść do kogoś i powiedzieć mu cytat z Biblii: mówię do ciebie z miłością, jesteś beznadziejny. To nie jest prawda powiedziana z miłością. Nie bawią mnie, nie kręcą mnie cytaty, które stają się rozgrzewką do tego, żeby komuś przywalić. Wiecie, co to znaczy powiedzieć prawdę w miłości? To znaczy pójść do człowieka w momencie, kiedy wiem, że go kocham. A nie wtedy, kiedy mówię rozbiegówkę, mówię ci to w miłości. O tym troszeczkę później też. Jeśli mówimy prawdę w miłości, wówczas prawda jest przyjęta, ale kiedy nie mówimy prawdy w miłości, ona jest traktowana w zły sposób i nie odniesie właściwego skutku. Ludzie, słysząc prawdę bez miłości, bronią się. Przechodzą do defensywy, ponieważ czują się atakowani. Musimy więc mówić prawdę w miłości. Wiecie, jest fantastyczne arabskie przysłowie, które mówi tak: kiedy wbijasz kogoś w kogoś strzałę, to najpierw zanurz ją w miodzie. Skąd mam wiedzieć, że mówię prawdę w miłości? Warto siebie wtedy zapytać, jakie ja będę miał z tego korzyści. Czy próbuję zmienić kogoś, aby mi było łatwiej? Czy raczej dzielę się prawdą z przyjacielem lub z kimś, kogoś kocham, ponieważ troszczę się o tę osobę i życzę jej jak najlepiej? Jeśli robię to dla ich korzyści, to wówczas będę mówił prawdę w duchu miłości. Dlatego apostoł Paweł mówi tak: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I po czwarte, mów prawdę taktownie. Kiedykolwiek masz potrzebę, by podzielić się twardą prawdą, to rozwiązaniem nigdy nie może być kłamstwo. To ma być prawda powiedziana delikatnie, a nie kłamstwo. Zastanów się dzisiaj, z kim nie jesteś uczciwy. Jakie problemy ignorujesz w relacjach? Co udajesz? Czego się obawiasz? Jakiej prawdy się obawiasz? Jakiemu problemowi boisz się dzisiaj stawić czoła? Prawda cię uwolni. Kiedy mówisz prawdę, to mów całą prawdę, mów zawsze prawdę, mów chętnie prawdę i mów taktownie prawdę. Bo kto mówi nierozważnie, ranni jak miecz, lecz język mędrców leczy, mówi Salomon. Jeśli chodzi o słowa, to mamy wybór. Możemy nimi ranić lub możemy nimi leczyć. Możesz kogoś zbudować albo możesz kogoś zniszczyć. Możesz zachwycić albo możesz zgorszyć. Bóg mówi, że słowa mają ogromną władzę, mają ogromną moc. Emocjonalne rany goją się o wiele dłużej niż rany fizyczne. Każdy z nas o tym wie. Ale kiedy mówisz prawdę w miłości i z taktem, to uczysz się, jak osiągnąć cel bez robienia sobie wrogów. To jest bardzo ważne w ratowaniu twojego małżeństwa, w twoich relacjach z dziećmi, z ludźmi, którymi pracujesz. Znów Salomon. Serce mędrca udziela mądrości jego ustom i pomnaża jego zdolność przekonywania. Inaczej mówiąc, inteligentni ludzie pomyślą, zanim cokolwiek powiedzą. Sugerowałbym, aby każdy z nas planował swoje wypowiedzi. Jeśli jest coś w twoim życiu, co wymaga poprawy, ale niechętnie chcesz się tym zająć, to zanim się zajmiesz, przemyśl to, zaplanuj to, co będziesz mówił. I jak to zrobić najlepiej? Najlepiej jest wybrać odpowiedni czas. Wiecie, dobra pora ma wielkie znaczenie. Nie mów tego w porze, gdy ktoś będzie już zasypiał. Nie da się? Nie mów tego, kiedy ktoś już zasypia. Nie rób tego, kiedy ktoś jest zmęczony, wyczerpany i w pośpiechu. Znajdź właściwy czas, by zająć się prawdą uczciwie. Jeśli dostosujesz się do tych czterech rzeczy, o których mówiłem już, to Biblia mówi, że staniesz się uczciwą osobą. Więc powiedz całą prawdę, mów zawsze prawdę, mów chętnie prawdę, mów taktownie prawdę. Ale problem polega na tym, że my się do tego nie stosujemy. Dlaczego tak nie postępujemy? Wiecie dlaczego? Bo mamy pewien problem, który Jezus zdiagnozował następującym zdaniem. Z obfitości serca mówią usta. Prawdziwy problem tak naprawdę nie jest z naszymi ustami. Prawdziwy problem jest z naszym sercem. Bo to, co wychodzi z moich ust, kłamstwa, są wyrazem tego, co jest we mnie. Prawdziwy problem to nie to, co ze mnie wychodzi, ale to, co jest we mnie. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Kiedy mówimy o kłamstwie, to musimy mieć pełną świadomość, że serce jest punktem wyjścia i to ono jest prawdziwym problemem. I jeśli mamy być uczciwi i szczerzy, to musimy zająć się nie tylko swoimi ustami, ale muszę zająć się swoimi motywacjami, którym jest wypełnione moje serce. Posłuchajcie, to jest niezwykle ważne zdanie. To jest niezwykle ważne zdanie. Kiedy zrozumiesz, jaka motywacja stoi za twoim kłamaniem, to wtedy będziesz mógł właściwie rozprawić się z tym zagadnieniem. Słyszysz? Kiedy zrozumiesz, jaka motywacja stoi za twoim kłamaniem, wtedy dopiero będziesz mógł się rozprawić z tym zagadnieniem. Samo kłamanie to nie jest tak naprawdę twój problem. To jest symptom głębszego problemu. Kłamstwo jest zawsze symptomem głębszego problemu. W rozprawieniu się z kłamstwem ważnym jest sklasyfikowanie kłamstw ze względu na rodzaj kłamstwa i motywację, która za danym rodzajem kłamstwa stoi. Wiecie, przeczytałem o pięciu podstawowych rodzajach kłamstw i za każdym z tych kłamstw, za każdym z tym rodzajem kłamstw stoi jakaś inna motywacja, która jest głęboko umieszczona w naszym sercu. Posłuchajcie tych kilka rodzajów kłamstw. Pierwsze kłamstwo, okrutne kłamstwo. To jest ten rodzaj kłamstwa, który jest umyślny, niszczący, złośliwy. Wypowiadasz je, żeby się zemścić. Nie lubisz kogoś, ktoś cię zranił, ktoś cię zranił z jakiegoś powodu, wówczas będziesz wyrównywała rachunki. Fałszywie kogoś przedstawisz, wymyślasz jakieś kłamstwo na tę osobę. Politycy robią to niemalże cały czas. Oni wydają duże pieniądze na ogłoszenia i reklamy, by zwyczajnie zasiać okrutne kłamstwo. To może być pomówienie, to może być zniesławienie, to może być oszczerstwo. Zniesławienie oznacza, że wymyślasz coś na kogoś, aby mu zepsuć reputację. Sadyceusze to robili w stosunku do Jezusa. Oni wymyślali oskarżenia, bo sami nie mogli powiesić go na krzyżu. Okrutne kłamstwo jest w naturze bardzo złośliwe. A teraz pomyślmy, jaka motywacja stoi za okrutnym kłamstwem. Wiecie jaka? Zazdrość, zemsta, poczucie krzywdy, gniew, nienawiść i oburzenie. Myślę, że te wszystkie rzeczy są motywami, które stoją za tym kłamstwem, tym rodzajem kłamstwa. Te wszystkie motywy, one się reasumują w burzliwych dla nas chwilach. I kiedy ciebie nie lubię, jestem na ciebie wściekły, jestem rozgniewany, czuję się przez ciebie zraniony, dotknięty, to wtedy w takiej chwili dopuszczenie się okrutnego kłamstwa może być bardzo łatwe, ponieważ decyduję się na nie, aby ci szybko odpłacić. Drugi rodzaj kłamstwa, tchórzliwe kłamstwo. To jest rodzaj kłamstwa, które ma nas uchronić od poniesienia konsekwencji za coś. Chcesz uniknąć kary? Próbujesz ochronić się przed bólem. Jako nauczyciel i były uczeń, wiem, jak wiele tutaj można wymyśleć kłamstw. Proszę Pana, nie mam pracy domowej, bo pies zjadł mi zeszyt. Adam, kiedy zgrzeszył, powiedział takie kłamstwo w ogrodzie Eden, postąpił jak mężczyzna i oskarżył swoją żonę. Kiedy nie chcesz popaść w problemy, stosujesz tchórzliwe kłamstwo. Jaki jest motywacja za takim rodzajem kłamstwa? Strach. Strach jest główną motywacją za tym rodzajem kłamstwa. Biblia mówi, że strach jest pułapką dla człowieka. Wiecie, ja znam dzieci, które chwalą się swoim rówieśnikom, że brały narkotyki, chociaż nigdy ich nie brały, bo nie chcą poczuć się odrzuceni. Taka jest presja rówieśników. Albo kiedy nie masz odwagi, by powiedzieć nie, gdy powinieneś powiedzieć nie, to jest tchórzliwe kłamstwo. Albo ktoś cię o coś poprosił, a ty powiedziałeś, ja po prostu nie mogę. Ale prawda była inna. Nie chciało ci się. Jest duża różnica pomiędzy nie chcę, a nie mogę. To jest kłamstwo, to jest tchórzliwe kłamstwo. Trzeci rodzaj. To jest samochwalcze kłamstwo. Ono ma wtedy miejsce, kiedy kłamiesz, żeby zrobić wrażenie. Próbujesz wytworzyć wtedy jakiś obraz, aby kamuflować niskie poczucie własnej godności czy wartości właśnie przez kłamstwo. Samochwalstwo i kłamstwo to są cioteczni bracia. Kiedy wywyższasz się i sam się promujesz, podnosząc się w górę, to jest zarozumiałe kłamstwo. Jaka motywacja stoi za tym rodzajem kłamstwa? Wiecie jaka? Niepewność. Jestem niepewny, więc zaczynam budować wokół siebie niezwykły obraz, niezwykłej osoby. Wiecie, co stoi za osobą dumną i pełną swego ego? Kiedy zabierzemy wszystkie kłamstwa, okazuje się, że stoi osoba wystraszona i niepewna. Jeśli uważam, że nie jestem wystarczająco dobry, no to muszę sobie nieco dodać, by skłamać, by poprawić swój wizerunek. Badania mówią, że 40% ludzi tak postępuje. Wiecie, dla takich ludzi za każdym razem ryby stają się większe, które łowią? Zaczynasz opowiadać przesadnie pewne historie, ja to mówię do siebie, bo nie są wystarczająco dobre, jeśli są takie, jakie są naprawdę. A korzeniem tego wszystkiego jest głęboka niepewność. Posłuchajcie, jak ludzie sobie opowiadają różne historie z życia duchowego. I często następna osoba jeszcze opowiada bardziej historię większą. Czasami z różnych wydarzeń. Wiecie, a korzeniem tego wszystkiego jest głęboka niepewność. To jest też rodzaj kłamstwa, który używamy, żeby zakryć swoje zranienia. Jeśli ktoś nas naprawdę zranił, a my mówimy coś w tym rodzaju, wiesz, ale to mnie nie dotyka. Kiedy naprawdę nas to dotyka, to jest kłamstwo oparte na niepewności. Czwarte kłamstwo. To jest wykalkulowane kłamstwo. Wiecie, wszystkie konspekty kazań możecie sobie ściągnąć ze strony lub odebrać w punkcie informacyjnym, zamówić. Ja wiem, że to jest dużo informacji. Wiecie, wkalkulowane kłamstwo to jest taki rodzaj kłamstwa, kiedy manipulujemy innymi ludźmi, bo chcemy robić rzeczy na swój własny sposób. Może to mieć miejsce wtedy, kiedy myślimy, muszę mieć to, czego chcę i wtedy, kiedy chcę. I motywacją takiego kłamstwa jest chciwość i często samolubstwo. To jest kłamstwo, które mówi, to jest to, czego chcę, dlatego będę robił wszystko, aby osiągnąć to, nawet jeśli będę musiał skłamać. Wiecie, naciągacze używają tego rodzaju kłamstwa cały czas. Jeśli kochasz pieniądze, będziesz używał tego manipulacyjnego kłamstwa, by je dostać. A jest to zasadniczo objawem samolubstwa, kiedy coś chcę bardziej niż powinienem. Będę więc kłamał, żeby to mieć. I ostatni rodzaj. To jest tak zwane dogodne kłamstwo. Dogodne kłamstwo mówimy wtedy, kiedy powiedzenie prawdy wymaga więcej wysiłku. To wymaga energii i czasu, by powiedzieć prawdę. Kto z was miał taką sytuację, kiedy twoje dzieci o coś cię pytały, a ty nie miałeś czasu, by im wyjaśnić, więc użyłeś takiego kłamstwa? Powiem wam sytuacja. Mój syn był mały, jesteśmy w toalecie, w kabinie. Tam obok ktoś jest, słyszę, a mój syn mnie pyta, spoglądając do sedesu, pyta mnie, tatusiu, a z czego zbudowana jest woda? Już nie powiem mu, że tam z wodoru, z tlenu i tak dalej, nie? Za mały był. Więc pamiętam, że coś wymyśliłem, w zasadzie wymyśliłem takie dogodne kłamstwo, powiem ci w domu. Z nadzieją, że zapomni. Albo nie chcesz się w nic angażować, więc mówisz policjantowi, ja niczego nie widziałem, kiedy tak naprawdę widziałeś. Albo kiedy jesteś zbyt zajęty, by sprawdzić fakty. Możesz mówić coś, czego nie jesteś pewny i wtedy powstaje fałszywa plotka. Dogodne kłamstwo, które mówimy często, spowodowane jest tym, że nie mamy czasu na wyjaśnienie prawdy. Jaki jest motyw za tym rodzajem kłamstwa? Lenistwo. To jest główna motywacja za dogodnym kłamstwem, a my często nazywamy to dyplomacją. Ale to jest rodzaj kłamstwa, które jest mówione w różnych społecznych sytuacjach. Kiedy nie chcesz kogoś obrażać, kiedy jesteś u kogoś w domu i chcesz już wyjść, mówisz, przepraszam, ale nasza opiekunka do dziecka za chwilę musi wracać do domu. A szczerze, chciałbyś powiedzieć, to już jestem znudzony na śmierć i chciałbym sobie stąd pójść. No nie radzę mówić tę prawdę w taki sposób, można to powiedzieć, łagodniej. Albo komu z was zdarzyło się, że ktoś was poprosił, byś poszedł tam, gdzie nie chciałeś w ogóle pójść, nie miałeś na to ochoty, a ty mówisz, oczywiście pójdę. Dogodne kłamstwo ma wtedy miejsce, kiedy na przykład mówimy komuś, kto naprawdę źle wygląda, ale dzisiaj wygląda cudownie i wspaniale. Kiedy kłamiemy w ten sposób, myślimy, że robimy właściwą rzecz. To jest 5 rodzajów kłamstw. I wiecie, jak one się jeszcze przejawiają? Posłuchajcie. Te 5 rodzajów kłamstw może przejawiać się przez pomówienie. Psalmista mówi tak, kto skrycie obmawia swego bliźniego, tego zniszczę, mówi Bóg. A zamiarem pomówienia jest podważenie, a nawet zniszczenie czyjejś renomy. Wiecie, niektóre grzechy, choć w oczach Bożych są równe, są gorsze od innych w zakresie wyrządzonych krzywd. Jeśli coś tobie ukradnę, to mogę się opamiętać i tobie to zwrócić. Ale kiedy będę szerzył kłamstwo o tobie, to może być tak, że nigdy nie będę w stanie cofnąć wszystkich jego skutków. Przykład z mojego własnego życia. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek do kościoła, który prowadziłem. To był kuzyn jednego z członków kościoła. Przyszedł do mnie i mówi, pastorze, ja chciałem tylko z pastorem zrobić taki mały wywiad. Potem ja go opracuję, przyjdę do pastora i pastor go zatwierdzi. Ja nie wiem, jak to się mówi fachowo, autoryzuje. To było 5 minut przed nabożeństwem. Nie powinienem takiej rzeczy zrobić. Ale on mi powiedział, że to tylko tak wstępnie, bo potem ze mną przeprowadzi prawdziwy wywiad i autoryzuje. Następnego dnia w naszej lokalnej gazecie ciechanowskiej ukazał się artykuł pod tytułem Jesteśmy podobni do świadków Jehowy. Włożone w moje usta. Wiecie, jak się robi potem notatki o sprostowaniu? W ostatnim rogu, na ostatniej stronie, tam gdzie już nikt nie czyta. Wiecie, kiedyś pewien człowiek dopuścił się pomówienia swojego proboszcza w parafii. I to mu zostało udowodnione. Żałował i zapytał proboszcza, jak mógłby cofnąć to, co powiedział. Wówczas proboszcz kazał mu rozerwać poduszkę puchową, pełną pierza i poroznosić pierze po wszystkich pomieszczeniach kościoła, na ganku i wokół budynku. Temu człowiekowi dziwnym się wydało to polecenie, ale po czym poszedł do proboszcza i zameldował, że to już zrobił. Wówczas proboszcz wydał mu kolejne polecenie. Idź i pozbieraj wszystkie pierza. Ale on na to powiedział, niemożliwe, żebym zebrał wszystkich, ponieważ gdy otworzyłem drzwi do kościoła, zawiał wiatr, zrobił się przeciąg i rozwiał to wszystko po całym kościele i poza kościołem. Wówczas proboszcz powiedział tak. Tak właśnie jest ze słowami, które o mnie wypowiedziałeś. Nie jesteś ich w stanie zebrać. Słyszycie? Kochani, oszczerstwo czy pomówienie wyrządza nieodwracalne szkody. i kiedyś odpowiemy za nie przed Panem Bogiem. Może lepiej posłuchać to, co mówi Biblia, która mówi: o nikim źle nie mówcie. Kolejna rzecz to gadulstwo. To skłonność do przekazywania poufnych informacji, szczególnie plotek i tanich sensacji. A czytamy w Biblii: nie będziesz szerzył oszczerstwa wobec swojego ludu. A u nas w Polsce mamy takie powiedzenie, że najgorszy jest ptak, który w swoje gniazdo kala. Pamiętaj i przejmij się, jeśli nic nie zapamiętacie, to zapamiętajcie tę myśl. Jeśli ktoś plotkuje do ciebie na innych, wkrótce będzie plotkował o tobie innym. A znacie takie hasło? Ja też je często używam. Ludzie mówią. Najczęściej to jest jeden ludź, który tak mówi, ten, który właśnie mówi, że ludzie mówią. To jest taka tchórzliwa forma powiedzenia tego, co się chce powiedzieć, zrzucając na anonimowe postaci. Uwaga. Jeśli dostrzegasz to, że ludzie chętnie przychodzą do ciebie, by mówić tobie plotki, to może być znakiem, że swoją postawą czy słowami wysyłasz zaproszenie typu: moje ucho jest otwarte, byś wsypał w nie te wszystkie śmieci. Czyli inaczej mówiąc, moje ucho jest śmietnikiem, sedesem toaletowym, pisuarem, w którym możesz wszystkie te rzeczy powiedzieć. Przepraszam za wulgaryzm. Kolejna rzecz to jest insynuacja. Nie mówisz wprost, tylko sugerujesz. Cieszy mnie dzisiaj, że pastor Grzegorz B. podszedł do mnie i nie czułem dzisiaj od niego alkoholu. Wiecie, że to jest prawda, ale co ja wam sugeruję? Znacie to? O, jak to pięknie, że pastor Grzegorz B. II był dzisiaj miły dla swojej żony. Panie Boże, tak naprawdę to ja się modlę o siostrę Iksińską. Wszyscy ją tu znamy, ale to ja dla jej dobra mówię, że Panie, zmieni jej charakter, żeby nie kłóciła się ze swoim mężem, nie wyciągała mu pieniędzy z portfela. Halleluja, halleluja. Kłamstwo modlitewne. Także spotykane w kościołach. Kolejna rzecz to pochlebstwo. To nieszczere pochwały, żeby coś uzyskać. Typu właśnie, wspaniale dzisiaj wyglądasz. Albo półprawdy. Pytasz dziecko, taka podpowiedź, słuchajcie. Byłeś dzisiaj w szkole? Mamusiu, byłem! I to prawda. Był. Nie w swojej, nie na lekcjach, tylko po swoją dziewczynę, żeby z nią pójść na bagary. Ale w szkole był. Kiedyś słyszałem o pewnym kapłanie buddyjskim. Ktoś nam opowiadał, że taka była historia. Stał na rogu ulicy i medytował z otwartymi oczami. I na jego oczach wydarzyła się zbrodnia. Zrobił więc coś takiego. Gdy przyjechała policja, zapytała go, czy coś widział. On powiedział: odkąd stoję w tym miejscu, nic nie widziałem. Wiecie, półprawda równa się kłamstwu. Na przykład Abraham powiedział o swojej żonie, że jest jego siostrą. Powiedział półprawdy. Kolejna to jest przesadna mowa. O, my kaznodzieje mamy takie tendencje. Na nabożeństwie masę ludzi było poruszonych. Wylałem morze łez, zraniła mnie tysiące razy. Na dzisiejszym nabożeństwie nawróciło się 150% uczestników. Halleluja. Pamiętajmy, że kłamstwo pochodzi od szatana. W psalmie 34 psalmista zadaje pytanie: jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro? Jaki ma być człowiek? I po czym daje odpowiedź? Chcesz cieszyć się życiem, czerpać z niego przyjemności, liczyć na to, że dzień przyniesie dobro? Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Inaczej mówiąc, chcesz cieszyć się życiem? Chcesz cieszyć się długotrwałym szczęściem? Wstrzymaj się od mówienia zła i kłamstwa. Podsumowujmy, już lądujemy. Motywacje, jakie stoją za kłamstwem, to jest zazdrość, zemsta, poczucie krzywdy, gniew, nienawiść, oburzenie, strach, niepewność, chciwość, samolubstwo, lenistwo. A Jezus mówił, że te rzeczy pochodzą z serca. Trzeba więc rozprawić się z sercem, bo to, co jest w moim sercu, będzie wychodziło z moich ust. Punktem wyjścia więc jest serce. Jeśli moje serce będzie pełne oburzenia, wtedy będzie z niego wychodziło kłamstwo. Jeśli moje serce napełnione jest strachem i zmartwieniem, wówczas mogę wypowiedzieć tchórzliwe kłamstwo. Jeśli moje serce będzie napełnione niepewnością, wówczas będę wypowiadał samochwalcze kłamstwo. Jeśli moje serce będzie napełnione samolubstwem, wówczas będę wypowiadać wykalkulowane kłamstwo, aby coś zyskać. Jeśli moje serce będzie napełnione lenistwem, mogę złapać się na dogodnym kłamstwie. Więc jakie jest rozwiązanie? Jedynym rozwiązaniem jest, żeby być szczerym i uczciwym, to otrzymać nowe serce. Jezus specjalizuje się w przeszczepie serca. On mówi tak, pozwól, że napełnię twoje serce miłością zamiast samolubstwem, radością i pokojem zamiast nienawiścią, zaufaniem zamiast niepewnością, energią do pracy zamiast lenistwem. Jezus o sobie powiedział, ja jestem prawdą. I im bardziej zbliżamy się do Jezusa, tym bardziej zbliżamy się do prawdy. Ponieważ Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Jak więc złamać ten nawyk kłamania? Wiecie, zawsze w każdej dziedzinie początkiem uczciwości jest przyznanie się do nieuczciwości. To jest punkt wyjścia. Jeśli naprawdę mówisz, chcę być uczciwą osobą, chcę złamać nauk kłamania okrutnego, tchórzliwego, chwalącego, obmawiającego czy jakiegokolwiek innego, chcę złamać w tym życiu, to zacznij od przyznania się, Boże, jestem kłamcą, przyznaję się. A wiecie, ile kłamstw trzeba powiedzieć, żeby być kłamcą? Jedno. Boże, jestem kłamcą i przyznaję się, że nie zawsze mówię prawdę, czasami mówię półprawdę. Proś Chrystusa o wybaczenie i o to, żeby dał ci moc do zmiany, by dał ci nowe serce. I może to się nie stać w jednej nocy, ale On zacznie zastępować oszustwo prawdą, jak zaczniesz pozwalać Chrystusowi coraz bardziej kontrolować twoje serce. Proś Boga o to, posłuchajcie tego, prośmy Boga o to, abyśmy bardziej byli zainteresowani swoim charakterem, a nie swoją reputacją. Bo jeśli więcej będziesz zainteresowany reputacją, to będziesz kłamał, by zbudować reputację. Bo reputacja jest tym, co inni ludzie myślą o tobie, a charakter jest tym, kim ty jesteś naprawdę i co Bóg wie o tobie. Reputacja jest czymś, co chcesz, aby inni o tobie myśleli, a charakter jest tym, kim jesteś w ciemności. Reputacja jest czymś, co robi wrażenie na ludziach, a charakter jest tym, co robi wrażenie na Panu Bogu. Charakter przejdzie do wieczności. Kiedy mówisz Bogu, Boże, jestem bardziej zainteresowany charakterem niż reputacją, wtedy powiesz prawdę, nawet jeśli to nie będzie dobre dla twojej reputacji, ponieważ wiesz, że w kontekście wieczności to charakter ma większe znaczenie. Proś Boga, by umieścił w tobie nowe serce i pomógł ci. Proś Boga o to usilnie. Wówczas zachęciłbym cię, abyś znalazł dla siebie jakieś wsparcie. Jeśli chcesz to potraktować poważnie, to poproś jedną osobę, żeby cię w tym podtrzymywała. I nie bój się, że to będzie osoba, która nie ma doświadczenia w tym temacie. Powiedz, pomóż mi z moją mową. Pomóż mi być uczciwym. Bóg mówi, że jeśli chcesz żyć w radości i długo, w pokoju i szczęściu, musisz powstrzymać się od złego mówienia i kłamania. I chciałbym dzisiaj sobie i wam rzucić wyzwanie, abyśmy podjęli ryzyko i zaczęli w tym tygodniu mówić wszystkim ludziom prawdę. Prawdę w miłości i prawdę taktownie. Posłuchajcie jeszcze tej myśli. Człowiek nie jest kłamcą dlatego, że kłamie. Człowiek kłamie dlatego, że jest kłamcą. Każda negatywna komenda może zostać przeredagowana pozytywnie. Na przykład, nie będziesz cudzołożył. Można przemienić, będziesz żył w czystości seksualnej. Nie będziesz kłamał. Można zmienić na będziesz mówił prawdę. Bo prawda jest cechą charakteru Boga. Wiecie, w Biblii czytamy, że Jezus jest prawdą, Duch Święty jest prawdą i że Słowo Boga jest prawdą. I ta prawda może nas wyzwolić. Jak pokonać kłamstwo? Apostoł Paweł z żalem powiedział takie zdanie o ludziach, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogłaby ich uratować. Trzeba więc przyjąć miłość prawdy, która nas ratuje. Przyjmij więc prawdę, czyli co? A w zasadzie, czyli kogo? Jezusa Chrystusa. Przyjmij prawdę, czyli Ducha Świętego i przyjmij prawdę, czyli Boże Słowo. To pierwsze, przyjmij prawdę. Po drugie, dociekaj prawdy. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, mówi, myślcie o tym, co prawdziwe. Napełniajcie swój umysł Słowem Bożym, a prawda was wyzwoli. Wiecie, Jezus pokonał szatana prawdą Bożego Słowa. Po trzecie, praktykuj prawdę. Dlatego Paweł mówi tak, odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. I po czwarte, bądź odpowiedzialny za innych i zatrzymaj plotkę i oszczerstwa. Cztery proste rzeczy. Proste pod warunkiem, że Pan Jezus jest w naszym sercu. Chciałbym teraz wznieść dwie modlitwy o dwie grupy ludzi tutaj na sali. Po pierwsze, chciałbym pomodlić się o tych z was, wznieść dziękczynną modlitwę i nie robię z tego żartu żadnego. Chciałbym pomodlić się o tych z was, podziękować Panu Bogu za tych z was, którzy nigdy w życiu nie skłamali. Podnieście rękę. Bo chciałem podziękować Panu Bogu za tych, którzy nigdy nie skłamali. Okularów nie wziąłem, ale nie widzę żadnej ręki. To teraz się pomodlę o mnie i o was. Bo druga modlitwa jest o nas, którzy często posługujemy się kłamstwem. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Boże, dzisiaj jesteśmy tutaj przed Tobą. Twoje słowo mówi, że wszyscy ludzie to kłamcy. Taka jest prawda Twoja o nas. I dziękuję Ci, że wychodząc naprzeciw tej prawdzie o nas, posłałeś na świat tego, który jest prawdą, Jezusa Chrystusa. Posłałeś tego, który jest prawdą, Ducha Świętego i zostawiłeś nam Twoje słowo, które jest prawdą, byśmy my ludźmi prawdy byli. Dlatego proszę Cię o mnie i o nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Zmieniaj nasze serce, by to było serce przepełnione Twoją prawdą, miłością prawdy, która może ratować nas i innych. Panie, chcemy wyrzec się języka diabelskiego, a mówić Twoim językiem. Dlatego proszę Cię dzisiaj, by Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. By Duch Święty ogarnął całe nasze życie, a Twoje Słowo by mieszkało w nas w obfitości. A teraz, gdy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, chcę pomodlić się o tych z nas, którzy wiedzą, to Słowo dzisiaj było do mnie. Proszę o modlitwę. Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Poproszę duszpasterzy, wyjdźcie tutaj do przodu. A Ciebie, Panie, proszę, byś dotykał nas, Boże. Dzisiaj moja ręka jest w górze i wiele innych. Panie, wybacz nam te rzeczy, które pochodziły z serca przepełnionego złością, niepewnością, lenistwem czy czymś, czymkolwiek i nie przyniosły Tobie chwały, ale przyniosły kłamstwo. Dziś zmień nas, Panie, wesprzyj nas, Boże, bo potrzebujemy Ciebie. Powstańmy, proszę. Będziemy śpiewać pieśń. Zapraszam Was w jakiejkolwiek sprawie. Potrzebujecie modlitwy, wyjdźcie tutaj. Boże Słowo mówi, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I ja wiem, że po takich kazaniach to jest trudno wyjść do modlitwy, bo myślicie sobie, jak ktoś pomyśli, że ja kłamcą jestem. No i co z tego? Aż chciałoby się powiedzieć, co z tego, że inny kłamca będzie myślał, że jestem kłamcą. Bo przecież nikt z nas nie podniósł ręki do góry, gdy mówiliśmy o tym. Bo każdy z nas w jakichś sytuacjach ma z tym problemy. Potrzebujemy głębokiej zmiany. Wszyscy. Wszyscy potrzebujemy. I Bóg tej zmiany chce dokonywać dzisiaj. Dlatego zapraszam, przyjdź, będziemy się modlić o Ciebie, śpiewając pieśń. A my, kochani, mam dobrą nowinę. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mówili o ostatnim przykazaniu. Wiem, że te rzeczy są dla nas wyzwaniem, one są dla mnie wyzwaniem. W pierwszej kolejności one mnie przenikają, stają się dla mnie lustrem, w którym mogę się przejrzeć. Ale w każdej dziedzinie życia muszę zaufać temu Słowu, które mówi, że to prawda o mnie, o Bogu, o otaczającej mnie rzeczywistości ma wyzwalającą moc, zwłaszcza ta prawda o Bogu. I kiedy przyjmujemy prawdę, zaczynamy żyć prawdę, doświadczamy wyzwolenia, a Bóg powołał nas do wolności. I tej wolności wszystkim wam życzę i sobie z całego serca także. Skończone jest nabożeństwo. Jeśli potrzebujesz modlitwę, zapraszam do modlitwy, a wychodząc możecie śpiewać tę pieśń dla Bożej chwały.